Wydawnictwo Dobry Owoc zaprasza do wysłuchania książki autorstwa Ravi Maharaj i Dave Hunt pod tytułem Śmierć Guru. Czyta Maciej Kowalik. Prolog. Nie można powiedzieć, by moje aresztowanie tego wietrznego poranka w listopadzie 1975 roku, kiedy to próbowałem przekroczyć granicę pakistańsko-indyjską, było dla mnie całkowitym zaskoczeniem. Zdawałem sobie dobrze sprawę z ryzyka, lecz misja moja była tak ważna, że wahanie nie wchodziło tutaj w grę. W tej chwili nie wynikłoby już nic dobrego z martwienia się czymś, co mogło okazać się tylko krótkim opóźnieniem albo tą nieuniknioną rzeczą, której się na poły spodziewałem. Podczas gdy sprawdzane były moje dokumenty, rozkazano mi poczekać na zewnątrz. W czasie tych 10 minut, kiedy chodziłem powoli tam i z powrotem przed punktem granicznym pod chłodnym spojrzeniem kilku strażników, zacząłem domyślać się, co mnie czekało. Im dłużej czekałem, tym większą miałem pewność. Zajęty moimi myślami prawie nie zauważyłem podchodzącego do mnie oficera. — Czy pan Rabindranath Maharaj? — zapytał, porównując fotografię w moim paszporcie z moim brodatym obliczem. Wydawało się, że myśli — dlaczego ta broda? Albo może było to — oczywiście broda. — Tak, to ja — uśmiechnąłem się miło. Była to naturalna reakcja, oczekiwali jej moi przyjaciele i często komentowali. Tak, Rabi to taki sympatyczny facet. Nawet w sytuacji takiej jak ta, pomyślałem. Wewnątrz jednak nie było mi do śmiechu. Proszę ze mną. Obrócił się nagle i skinąłbym, zanim poszedł. Gdy wszedłem do niskiego drewnianego budynku, skierowano mnie do znajdującego się na tyłach pomieszczenia, gdzie oczekiwało mnie jeszcze kilku odzianych w mundury urzędników o groźnym wyrazie twarzy. To właśnie tam, z dala od oczu tych nielicznych turystów, którzy po krótkim oczekiwaniu przekraczali granice w obu kierunkach, usłyszałem przyprawiające o dreszcz, choć poniekąd oczekiwane słowa – jest pan aresztowany. Jak gdyby po raz pierwszy zdałem sobie sprawę z tego, jak złowrogo połyskuje chłodny metal pistoletów noszonych przez każdego z otaczających mnie mężczyzn. Dlaczego szpieguje pan na rzecz indyjskiego rządu? Pytanie padło z ust starszego oficera siedzącego za biurkiem. Ależ ja nie szpieguję. Zaprotestowałem. I myśli pan, że w to uwierzymy, co? Powiedział, śmiejąc się sarkastycznie. Czy naprawdę wyobrażał pan sobie, że pozwolimy mu opuścić kraj? Byłem oczywiście obywatelem Indii, a obywatele tego kraju nie podróżowali po Pakistanie. Nie było to przynajmniej normalne. Miliony ludzi uciekło z tego wrogiego kraju po tym, jak w wyniku podziału znalazł się on pod kontrolą muzułmanów, a tysiące zabijano brutalnie nawet podczas próby ucieczki. Po drugiej stronie granicy Hindusi dokonywali rzezi tysięcy muzułmanów w czasie, gdy miliony tych ostatnich opuszczały Indie, udając się do miejsca schronienia przygotowanego im przez Brytyjczyków, kończących ostatni akt przed oddaniem kontroli nad tą ogromną częścią swego kurczącego się imperium. Od czasu podziału miały miejsce liczne potyczki graniczne między oddziałami indyjskimi a pakistańskimi, a ostatnia interwencja Indii w wojnie między wschodnim a zachodnim Pakistanem, której wynikiem była niepodległość Bangladeszu, nigdy nie miała być przebaczona lub zapomniana. Żaden znajdujący się przy zdrowych zmysłach Hindus nie wkroczyłby na tak wrogie terytorium, chyba że miałby do spełnienia jakąś szczególną misję. Tak właśnie myśleli przesłuchujący mnie ludzie i faktycznie mieli rację. Dawali mi do zrozumienia, że istniały obciążające mnie dowody, lecz nie zostały one przedstawione. Było to elementem gry, a ja zdawałem sobie dobrze sprawę z tego, że nie mogło być żadnej obrony na jakiekolwiek postawione przez nich zarzuty. Moje nazwisko powiedziało tym ludziom, że należałem do najwyższej kasty hinduskiej, a przy tak wielkiej wzajemnej wrogości panującej między Indiami a Pakistanem już sam ten fakt wystarczał na poparcie przedstawionego oskarżenia. Bo właściwie co jakiś tam Hindus, a szczególnie Bramin, miałby robić w Pakistanie, jak nie szpiegować? Słyszałem już dość opowieści, by wiedzieć, że nie mogłem oczekiwać procesu czy też prawnego postępowania. Tak naprawdę nie byłem szpiegiem, jednakże moja pakistańska misja, zakończona sukcesem, bez wątpienia zostałaby uznana za równie wrogą jak szpiegostwo, gdyby została ujawniona. Przenosząc wzrok z jednej nieprzyjaznej twarzy na drugą i widząc, że odrzucają moje zaprzeczenia, poczułem ogarniającą mnie nagle falę bezsilności. Będzie to z pewnością ostatni dzień mojego życia, A było jeszcze do wykonania tyle pracy. Nie będzie żadnej wzmianki w wiadomościach, żadnego oficjalnego komunikatu o mojej egzekucji. Zniknę po prostu, bez śladu, a moja matka czekająca na mnie pod Bombajem, której nie widziałem od lat, nigdy nie dowie się, co się wydarzyło i dlaczego. Po kilku oficjalnych zapytaniach mojego rządu i równie formalnych zaprzeczeniach ze strony Pakistańczyków szybko zapomną o mnie, kolejnej ofierze tej ukrytej wojny, o której brak relacji w środkach masowego przekazu. Kiedy pod ścisłą strażą czekałem samotnie na przyjazd z Lahore, człowieka nazywanego tu szefem, chciał przesłuchać mnie osobiście, przyszła mi do głowy pewna nikła możliwość odzyskania wolności. Byłoby to równoznaczne z przekonaniem tych zatwardziałych policjantów o czymś, czemu z wielkim trudem mogliby dać wiarę. Musiałem przynajmniej spróbować. Być może sama niezwykłość tej opowieści przemawiałaby na moją korzyść. Być może szef dostrzegłby, że to wszystko jest zbyt nieprawdopodobne, aby było kłamstwem. Aby ta niewiarygodna historia mogła być zrozumiana, musiałaby być opowiedziana od samego początku, sięgając wstecz do mojego wczesnego dzieciństwa w Trinidadzie. Korzenie Brahmina. Niezależnie od tego, jak wielkie jest spełnienie sensu życia, zawsze istnieje pewne poczucie żalu związane z przeszłością. Obiektem mojego najgłębszego poczucia straty jest mój ojciec, Chandraban Ragbir Sharma Mahabir Maharaj. Jakże bardzo pragnąłbym, by jeszcze żył. Mojego żalu nie wyjaśnia w całości fakt, że ten niezwykły człowiek umarł w tak młodym wieku i w tak tajemniczych okolicznościach. Tak wiele jeszcze bardziej niezwykłych rzeczy zdarzyło się od tego czasu. Zastanawiam się często, jakby to było dzielić się z nim tym wszystkim i jaka byłaby jego reakcja? Dzielić się z nim. Nigdy się niczym w naszym życiu nie dzieliliśmy. Nie odezwał się do mnie ani razu i nie zwrócił na mnie najmniejszej uwagi z powodu przysięgi, jaką złożył przed moim narodzeniem. Dwa zaledwie słowa uczyniłyby mnie niewymownie szczęśliwym. Bardziej niż czegokolwiek innego w świecie pragnąłem usłyszeć, jak mówi: Rabi, synu. Tylko raz. Nigdy jednak tego nie uczynił. Przez 8 długich lat nie wypowiedział ani jednego słowa, nawet zwierzenia, szeptu skierowanego do mojej matki. Podobny do transu stan, który osiągnął przez jogę, uważany był za wyjątkowo dziwny. Ludzie niezaznajomieni ze wschodnim mistycyzmem brali go nawet za jakąś formę obłąkania. Odmienne stany świadomości zdobyły jednak na Zachodzie nowe uznanie, mając swój początek w przeprowadzanych w laboratoriach naukowych doświadczeniach z narkotykami, przenikając następnie do społeczeństwa, aż do momentu, kiedy miliony ludzi doświadczyły tej odmiennej rzeczywistości. Kolejne miliony wkroczyły w to, co zwane jest teraz wyższą świadomością, stosując hipnoterapię, autosugestie, sterowaną pracę wyobraźni oraz różne popularyzowane na Zachodzie formy jogi. Od TM, Transcendental Meditation, medytacja transcendentalna, aż do skupiania się i wizualizacji. Co więcej, w środowisku naukowym w coraz większym stopniu uznaje się wagę zjawisk zachodzących w psychice. Przyczyniło się to do przejścia wcześniejszego sceptycyzmu materialistycznego społeczeństwa zachodniego w nową otwartość na okultyzm. Jednakże my, Hindusi, wiedzieliśmy o tym od tysięcy lat, że w jodze tkwi prawdziwa moc. Mój ojciec był tego dowodem. Był on ostatnim żyjącym wzorem wprowadzania w zwyczajne życie tego, czego nauczają słynni teraz w Europie i Ameryce jogowie i guru. Wprowadził w życie to, o czym oni mówią. Dokonało tego niewielu ludzi. Dlaczego ojciec jest taki? Pytałem moją matkę, kiedy byłem jeszcze zbyt młody, by to zrozumieć. On jest kimś niezwykle szczególnym. Największym człowiekiem, jakiego mógłbyś mieć za ojca. Odpowiadała zawsze cierpliwa wobec moich nieustannych pytań i zaintrygowanego oblicza. On szuka prawdziwego ja, znajdującego się w nas wszystkich, jedynego bytu, poza którym nie ma innych. I ty także tym jesteś, Rabi. Niewiele początkowo rozumiejąc, uwierzyłem jednak wkrótce, że dokonał on najszlachetniejszego wyboru ze wszystkich możliwych. Zapewniała mnie o tym często moja matka oraz wielu innych. Mówili, że wielkie wyrzeczenie Buddy nie mogło równać się z tym, jakiego podjął się mój ojciec. Kiedy dorosłem na tyle, że mogłem studiować święte pisma, zgodziłem się z tym. Wyrzeczenie mojego ojca było całkowite, podjęte nagle, na krótko po zawarciu małżeństwa. Gdyby podjął tę decyzję nieco wcześniej, nigdy bym się nie narodził. Chociaż akceptowałem myśl, że to wyższy wybór skłonił mojego ojca do tego, by nigdy nie odezwać się do mnie, jego jedynego dziecka, nie mogłem zaprzeczyć, że dręczy mnie pustka, przemożna tęsknota, niezwykle dokuczliwy głód, z którymi nauczyłem się żyć, nawet ignorować je, lecz których nigdy nie przezwyciężyłem. Dla Hindusa Bhagavad Gita jest księgą ksiąg, a mój ojciec odważnie zdecydował się żyć według niej. Jakże mógłbym, wychowany przez matkę w duchu tej religii, czuć się tym dotknięty? Ciągle jednak odczuwałem tęsknotę za jego towarzystwem. Nikt, nawet moja matka, nie wiedział nigdy dokładnie, jakie złożył śluby. Można się ich było tylko domyślać na podstawie niezwykłego trybu życia, jaki nagle zaczął prowadzić. Siedząc w pozycji lotosu, palce obu stóp odwrócone na kolanach, na desce, której używał także jako łóżka, spędzał dni na medytacji i czytaniu świętych pism. Nic poza tym. Mantry są niezbędne do medytacji. Wytwarzane przez nie wibracje są głównym sposobem przyciągania bóstw, a bez pomocy tych istot duchowych dla medytującego nie ma prawdziwych korzyści. Mój ojciec był jednak ponad odmawianie mantr. Wszyscy uważaliśmy, że jest w bezpośredniej łączności z Brahmanem. Po to, by odnaleźć prawdziwe ja, zwrócił się do wnętrza do tego stopnia, że nigdy nie zauważał obecności jakiegokolwiek człowieka, mimo że podziwiający go ludzie przybywali z odległości wielu mil, by oddać mu hołd i złożyć przed nim swe ofiary składające się z owoców i kwiatów, bawełnianych tkanin oraz pieniędzy. Nikt nigdy nie wywołał u niego żadnej reakcji. Wydawało się, że przebywa w innym świecie. Wiele lat później miałem osiągnąć stan medytacji na tyle głęboki, by móc przebywać w ukrytym wszechświecie obcych planet i wyniesionych mistrzów, gdzie najprawdopodobniej spędzał czas mój ojciec. Ku mojemu rozczarowaniu nigdy go tam nie znalazłem. Nie uprzedzajmy jednak wypadków. Zdolności takie nie przychodzą łatwo. Nie można ich też w prosty sposób wyjaśnić tym, którzy doświadczają wszechświata tylko przez ograniczający ich filtr pięciu zmysłów. Podróż naszą musimy rozpocząć powoli. Pierwszym krokiem jest odłożenie na bok wieloletnich przesądów, w szczególności zaś pozbawionego racjonalnych podstaw przekonania, że wszystko, czego nie możemy zrozumieć lub wykryć przy pomocy niedoskonałych instrumentów współczesnej technologii, jest nierealne. Poza tymi granicami leży nawet to, co wydaje nam się znane, bo któż rozumie, czym jest życie, albo energia, albo nawet światło? A jakiż to przyrząd może zmierzyć miłość? Nawet kiedy byłem małym chłopcem, odzywało się we mnie niepohamowane uczucie dumy, gdy słyszałem, jak chwalą mojego ojca, co zdarzało się naprawdę często. Pełni bojaźni i respektu religijni Hindusi mówili o nim jako o tym, który miał odwagę i przekonanie wkroczyć na wyższe, tajemnicze ścieżki. W opinii wielu, łącznie z największym mędrcem, jakiego kiedykolwiek znałem, ojciec był awatarem. Słyszałem to słowo przez lata, zanim naprawdę zrozumiałem, co ono oznacza. Jakże wspaniale ono brzmiało i jak wyjątkowo. Wiedziałem, że ja także byłem wyjątkowy, ponieważ on był moim ojcem. Pewnego dnia miałem również zostać wielkim joginem. Początkowo było to tylko niejasne przeczucie, jednakże w miarę upływu lat przekształciło się ono w pogłębiające się przekonanie. Jednakże w moich najśmielszych marzeniach nie mogłem sobie wyobrazić oczekujących mnie niespodzianek. Tak wiele jest teraz rzeczy, którymi pragnąłbym podzielić się z moim ojcem, lecz niestety nie ma go już. Jakże często stawałem przed tym niezwykłym człowiekiem, wpatrując się w jego oczy tak długo, aż nieraz zatraciłem się w ich niezmierzonej głębi. Przypominało to zapadanie się w jakąś głębię, wyciąganie rąk w kierunku czegoś, wołanie kogoś, lecz napotykałem tylko ciszę i pustkę. Wiedziałem wtedy, że odnalazł on szczęście, które pan Krishna podarował Arjunie. Jego wygląd tchnął spokojem. Siedział tak bez ruchu, wolno i rytmicznie wdychając i wydychając powietrze, z długimi włosami i brodą, nieobcinanymi przez te wszystkie lata, sięgającymi mu aż do pasa. W takich chwilach sam odczuwałem obecność bóstwa. Figurki bogów znajdujące się na naszym rodzinnym ołtarzu traktowaliśmy z czułością, odwijaliśmy je i zawijaliśmy w miękkie tkaniny, kąpaliśmy je, ubierając potem z wielką troską i czcią. Podobnie było również z moim ojcem. Tak jak bogowie z powodu modlitw, nigdy nic dla siebie w sensie fizycznym nie robił. Był bogiem, o którego trzeba było się troszczyć, myć, karmić i przebierać. I tak przez 8 lat. Mój ojciec wypełniał polecenia pana Kriszny o porzuceniu wszelkiego przywiązania do pozycji, pragnień, do świata fizycznego. Nic dziwnego, że wzbudzało to podziw wśród ludzi, którzy przybywali z daleka i z bliska, by oddać mu cześć. Często mówiono poważnym, pełnym czci głosem, że z pewnością osiągnął on już mokrze, wyrywając się z koła reinkarnacji. Nie czekały go ponowne narodziny na ten śmiertelny świat, lecz wieczne szczęście nirwany. Wkroczył na najwyższą ścieżkę i wiedziałem, że już nigdy się nie spotkamy. Wiedziałem o tym jeszcze wtedy, zanim zaskoczyła nas jego tajemnicza śmierć. Vishnu mówi, że sprowadzi ambulans, żeby zabrali go do sanatorium. Stałem na zewnątrz, jedząc zerwany właśnie świeży owoc mango, kiedy słowa te dały się słyszeć w nieruchomym powietrzu poranka, wpadając przez otwarte okno. Głos należał do Puwy Mohani, starszej siostry mego ojca, będącej jednocześnie jego najgorliwszym uczniem. Była w środku, pomagając mojej matce w myciu ojca, którego obdarzała miłością i pełną pasji czcią. Vishnu był jednym z jej bliskich krewnych. Powodziło mu się dobrze jako człowiekowi interesu, nie miał jednak wcale czasu na religię, a o moim ojcu wypowiadał tylko przykre słowa. Owoc mango mimowolnie wyśliznął mi się z ręki. Przysunąłem się bliżej okna, wstrzymując oddech, by lepiej słyszeć. Rozmowa stała się jednak stłumiona i niezrozumiała z powodu docierających tu odgłosów mycia i plusku wody. Było coś o tym, że Vishnu utrzymywał, iż mój ojciec szybko skończyłby z tym nonsensem, gdyby ludzie przestali traktować go jak Boga. Przez okno dobiegały niezrozumiałe dla mojego dziecięcego umysłu słowa jak kuracja wstrząsowa i psychiatra, mieszając się z innymi określeniami dotyczącymi lekarzy i medycyny. Wprawiło mnie to w oszołomienie i przerażenie, szczególnie kiedy słyszałem, jak głos mojej matki stawał się prawie tak histeryczny jak głos Mohani. Zawsze przecież była taka spokojna. Tylko rzeczy o niezwykłej wadze mogły w ten sposób wytrącić ją z równowagi. Znajomą ścieżką biegnącą pod rozrzuconymi palmami kokosowymi pobiegłem w kierunku chaty, w dwupokojowej o ścianach z błota i ubitej ziemi, podłodze z krowiego łajna, przykrytej dachem z falistej blachy, którą ojciec mojej matki, Luchman Singh, pozwolił wybudować staremu przyjacielowi rodziny, Gosinowi, na kawałku swojej rozległej posiadłości, niedaleko domu, który dał moim rodzicom w prezencie ślubnym. Ten chudy, żelasty starzec o skórze pomarszczonej i zniszczonej jak starożytny pergamin siedział w swojej ulubionej pozycji, przykucnąwszy na gołej ziemi w skąpym cieniu, rzucanym przez rosnący przed niską chatą nerkodrzew. Ubrany w spódniczkę doti, odwiniętą między nogami, opierał ręce na kolanach, obejmując obiema dłońmi brodę. Dlaczego masz taką smutną minę, synu wielkiego yoga? Zapytał Gosin, spoglądając na mnie z tym mądrym wyrazem twarzy, który sprawiał, iż z łatwością mogłem wierzyć, że jest on starożytnym mędrcem, który przeszedł reinkarnację i ponownie się zestarzał. Wiedziałem, że to dlatego włada tak dobrze językiem hindi. Jego angielski, a nawet jego dialekt trinidadzki były jednak bardzo słabe. Dlaczego sądzisz, że jestem smutny? Odpowiedziałem broniąc się i przeszedłem z łatwością na język trinidadzkiej wioski, odmianę angielskiego, którą posługiwał się Gosin. Stało się to moją drugą naturą, pomimo wysiłków mojej matki usiłującej wpoić mi poprawną gramatykę. Wykorzenienie u mnie miejscowego dialektu, którym mówili wszyscy moi przyjaciele z naszego prowincjonalnego miasteczka, było przedsięwzięciem nierokującym nadziei. Ty sam też nie wyglądasz na zbyt szczęśliwego, dodałem odwzajemniając się. Nie spałem dobrze tej nocy, bracie. Czuję się jak stara szmata do podłogi, odrzekł Gosin z powagą. Kiedy mówił, jego gęste, siwe wąsy falowały w górę i w dół. Nie byłem pewien, co fascynowało mnie bardziej, te falujące wąsy, czy też długie kępki włosów wyrastające mu z uszu. Milcząc, przykucnąłem obok niego. Byliśmy dobrymi przyjaciółmi, na tyle dobrymi, że słowa nie były konieczne. Otuchy dodawało mi już samo przebywanie w jego towarzystwie. Minęło kilka minut, zanim zdobyłem się na odwagę, by zrzucić z siebie mój ciężar. Czy wiesz, co to cicatris albo kuracja wstrząsowa? Pocierając w zamyśleniu brodę, starzec zmarszczył brwi, zastanawiając się głęboko, i minęło trochę czasu, zanim odpowiedział. Wielkomiejska gadanina. Tutaj to nic nie znaczy.
Gdzie to słyszałeś?
Pewnie w radiu. To Wisznu. Właściwie to nie jego słyszałem. Wisznu nie jest zły, tylko trochę zwariowany. Mohani nie mówiła dość głośno, bracie. Twój ojciec obszedł się z nim dobrze. Tak, był taki czas... Rozczarowany znów usiadłem spokojnie. Gosin zawsze wydawał się być tak nieomylnie mądry. Może była to wielkomiejska gadanina, ale musiało to coś znaczyć. Nigdy nie zapomnę tego wesela. Rzekł nagle tak, jakby miał zamiar opowiedzieć mi coś po raz pierwszy. W rzeczywistości słyszałem już od niego tę historię przynajmniej 20 razy. Znałem ją prawie słowo w słowo.
Chłopcze, twój ojciec był bardzo mądrym człowiekiem. A ty jesteś prawdziwym, nieodrodnym synem swego ojca. Powinieneś był widzieć tę koronę, którą nosił podczas wesela. Świeciły się na niej wszędzie elektryczne światełka. Podłączył je do baterii w kieszeni. Sam to wymyślił. Powinieneś był widzieć tych ludzi, kiedy tak wysiadł z auta tuż przed sklepem waszego nany.
Byłeś tam? Zapytałem niewinnie tak, jakbym nie wiedział.
Chłopcze, mówię ci to, co sam widziałem. To nie jest żadna opowiastka z drugiej ręki. To było największe wesele, jakie widziałem w życiu i najdroższe. Czy tam byłem? Myślisz, że straciłbym coś takiego? Bębny, tańce i mnóstwo jedzenia i picia. Jedzenia dosyć, chłopie, byś się najadł na cały miesiąc. A ten posag, gdybyś to widział, jeśli powiedzie ci się tak jak twojemu ojcu.
W tym miejscu przerwał, tak jak to zwykle robił, a potem mówił dalej. Głos jego zabarwiła jednak nowa nuta lęku.
I porzucił to wszystko. Wszystko! Wiesz co? On jest awatarem!
Gosin popadł w milczenie, by jego ostatnie słowa zabrzmiały bardziej dramatycznie. Wstałem, zbierając się do odejścia. Normalnie zostałbym, by słuchać dalej. W końcu przebrnąłby przez wesele i być może zacząłby mi opowiadać jakąś historię z Mahabharaty lub Ramajany o przygodach bogów. Znał hinduizm i moje ulubione mity jak nikt inny i dużo się od niego nauczyłem. Nie chciałem jednak słyszeć już nic więcej na temat mojego ojca, a zwłaszcza o tym, jaki był wspaniały. Przeczuwałem, że stanie się coś strasznego i gdy słuchałem, jak Gosin chwali go, odczuwałem jeszcze większy lęk. Kilka dni minęło bez żadnych niezwykłych wydarzeń i już prawie zapomniałem o groźnych słowach Wisznu. I tak nie były one dla mnie zbyt jasne, a bałem się pytać o to moją matkę. Życie było pełne tajemnic, a wiele z nich było zbyt strasznych, by o nich mówić. Moja matka była piękną kobietą o wspaniałych rysach, bardzo inteligentną i posiadającą niezwykłą siłę wewnętrzną. Jej małżeństwo z moim ojcem zostało oczywiście ustalone przez ich rodziców, zgodnie z hinduską tradycją. Miała wtedy zaledwie 15 lat i była najlepszą uczennicą w klasie, pragnącą kształcić się dalej. Było to dla niej zaskoczeniem, kiedy ojciec wydał ją za mąż. Skończyły się jej marzenia o uniwersytecie w Anglii. Rozchorowała się pod wpływem szoku, ale poddała się woli swego ojca. Dwóch spośród najznaczniejszych mędrców w okolicy czytało z dłoni młodej pary, konsultowało się z gwiazdami i księgą mądrości w tej sprawie i orzekło, że związek ten będzie miał błogosławieństwo bogów. Moja matka czuła prawdopodobnie co innego. Któż jednak śmiałby kwestionować wyroki gwiazd i orzeczenia mędrców? Nie sprawiłaby też zawodu swoim rodzicom, nie okazując oznak pełnego szczęścia. Wśród Hindusów obowiązek wobec rodziny i kasty jest święty. Posłuszeństwo to zostało nagrodzone prawie natychmiast jeszcze większym szokiem, kiedy jej mąż zupełnie bez ostrzeżenia nagle zamknął się w świecie milczącej medytacji. Nawet jego oczy nie komunikowały się już z otaczającymi go ludźmi. Z trudem mogę sobie wyobrazić przerażenie, jakie musiało to wywołać u mojej matki, młodej 15-letniej żony, będącej w dodatku w ciąży. Musiała stawić czoła swoim obowiązkom, do których należało teraz troszczenie się o jej męża, podobne do troski o jakieś głuche, nieme i ślepe dziecko. Nie skarżyła się jednak nigdy i kiedy dorastałem, stawałem się świadkiem jej czułej troski i niewzruszonej lojalności w stosunku do mojego ojca. Wydawało się, że została obdarowana zdolnością pełnego współczucia i zrozumienia dla wybranej przez niego drogi. Spokojna, zamyślona i do głębi religijna była mi nie tylko ojcem i matką, ale także moim pierwszym nauczycielem hinduizmu. Jakże dobrze pamiętam te pierwsze lekcje, które pobierałem jako małe dziecko, siedząc obok niej w domowym pokoju modlitewnym przed ołtarzem z jego licznymi bóstwami. Ciężki zapach maści z drzewa sandałowego, którą smarowane były bóstwa, migotający płomyk deja przyciągający moje oczy jak magnes i pełne powagi mantr powtarzanych cichym głosem. Wszystko to wytwarzało aurę świętego misterium, która ogarniała mnie jak zaklęcie. Spośród wielu milionów hinduskich bogów nasza rodzina wybrała swoje ulubione bóstwa, a ja, jako małe dziecko, jeszcze zanim zrozumiałem, co one przedstawiają, wyczuwałem i lękałem się mocy tych małych figurek stojących na ołtarzu oraz obrazów na ścianie, wokół których wieszaliśmy święte różańce. Te otwarte nieustannie oczy z gliny, drewna, mosiądzu, kamienia i malowanego papieru wydawały się śledzić mnie, kiedy nie patrzyłem na nie. W jakiś dziwny sposób te nieczułe figurki wydawały się posiadać więcej życia niż ja sam. Miały one w sobie cudowną moc, która napawała nas wszystkich lękiem. Nasze ofiary i oddawana im cześć były uznaniem tej budzącej lęk wyższości. Kiedy spełniona była już poranna lub wieczorna pudża, matka i ja pozostawaliśmy jeszcze w tyle za ciotkami, wujami i kuzynami, którzy powracali do swoich ziemskich zajęć i obowiązków. Uczyła mnie pracowicie przede wszystkim tego, jak być oddanym Bogom, wytrwałym Hindusem i nieustannie wypełniać swoje religijne obowiązki. Wszystko inne miało drugorzędne znaczenie. To właśnie z jej ust usłyszałem i zrozumiałem, że dzięki poprzedniej karmie urodziłem się w najwyższej kaście. Byłem Braminem, reprezentującym na ziemi Brahman, jedyną prawdziwą rzeczywistość. Tak to ja byłem Brahman. Musiałem jeszcze tylko dostrzec to moje prawdziwe ja. Tak jak gdyby od tamtego czasu minęło nie 25 lat, lecz 25 dni, słyszę ciągle jej miękki, wyraźny głos cytujący pana Krishnę z jej ulubionych fragmentów Bhagavad Gity. Niech jog nieustannie praktykuje jogę, pozostając samotnie w ukrytym miejscu, ujarzmiwszy myśli i jaźń, uwolniwszy się od nadziei i zachłanności. Ujarzmiwszy myśli i zmysły, siedząc nieruchomo na miejscu, powinien praktykować jogę dla oczyszczenia jaźni. Utrzymując ciało, głowę i szyję w pozycji wyprostowanej, nieruchomo, pewnie, koncentrując wzrok na czubku nosa, dotrzymując ślubów brahmacharii, kontrolując umysł, myśląc o mnie. Jog, zjednoczony w ten sposób zawsze z jaźnią, podąża ku pokojowi, ku najwyższemu szczęściu, które mieszka we mnie. Krishna był mistrzem i stwórcą prawdziwej jogi, tak mówiła Gita, a mój ojciec był jego najwierniejszym uczniem. W miarę jak szybko mijały lata, pogłębiało się we mnie to przekonanie, aż w końcu sam zostałem jogiem. Wypełniając tego rodzaju instrukcje przekazywane mi przez matkę i naśladując doskonały przykład mojego ojca, począwszy od wieku lat 5, codziennie praktykowałem medytację. Siedząc w pozycji lotosu, z wyprostowanym kręgosłupem i oczami wpatrującymi się niewidzącym wzrokiem w nicość, naśladowałem tego, który już wtedy wydawał się być bardziej Bogiem niż moim ojcem. Tak bardzo przypominasz w czasie medytacji swojego ojca, mówiła mi czasami po cichu matka z wyraźną dumą w głosie. Pewnego dnia i ty będziesz wielkim jogiem. Te pełne czułości słowa umacniały mnie w postanowieniu, by jej nie rozczarować. Pomimo tego, że moja matka była tak młoda, sama radziła sobie ze swoimi niezwykłymi obowiązkami. Nie chciała, aby jej bogaty ojciec wiedział, że czasami musiała prosić o mar, wodę, w której sąsiedzi gotowali ryż. Karmiła mnie nią, kiedy byłem małym dzieckiem. Dziadek Singh, zwany przez nas wszystkich Nana, dowiedział się w końcu o tym i nalegał, aby matka przeprowadziła się z powrotem do domu rodzinnego. Jej siostra Revati ciągle błagała o to, by mogła tam zamieszkać. Przyjeżdżała co pewien czas z rosnącym ciągle statkiem swoich małych dzieci, prosząc ze łzami w oczach o schronienie, pokazując brzydkie siniaki nabite jej ostatnio przez bijącego ją męża pijaka. Bicie żon było na porządku dziennym, więc po kilku tygodniach rekonwalescencji dziadek zawsze odsyłał Revati z powrotem. Jakby nie było, to on wydał ją za mąż za tego człowieka, a miał reputację człowieka dotrzymującego danego raz słowa. Ciotka Revati zawsze oczywiście powracała, posiniaczona i pobita, prowadząc ze sobą rządek dzieci i oczywiście niosąc w łonie następne. Po urodzeniu przez nią kolejnego dziecka dziadek odsyłał ją znów do jej męża. Po narodzinach piątego dziecka i śmierci mojego dziadka ciotka Revati zamieszkała z nami w naszym dużym domu rodzinnym. Cieszyłem się z towarzystwa moich kuzynów. Tak jak to było zwykle w połączonych hinduskich rodzinach, mieszkało tam razem 15 do 20 potomków Nany, ciotek, wujów, kuzynów oraz Nani, wdowa po dziadku, którą wszyscy z miłością nazywaliśmy Ma. Nana umarł, kiedy byłem jeszcze bardzo mały. Moja matka i ja dzieliliśmy wtedy z nim sypialnię. Jego sklep z alkoholem i skład z towarami sypkimi znajdujące się na dole oraz olbrzymie mieszkanie na górze jeszcze długo po jego śmierci rozbrzmiewały ciężkimi i pełnymi złości krokami Nany. Czuło się wtedy, że jego duch wisi gdzieś w powietrzu, w tym podobnym do fortecy domostwie wybudowanym z lanego betonu. Ci, którzy nie wierzą w siły tajemne przenikające wszechświat, uważają być może, że to zwykłe przesądy lub histeria. My jednak słyszeliśmy jego kroki rozbrzmiewające tam i z powrotem w Attyce, a często po prostu przed drzwiami naszej sypialni, kiedy udaliśmy się już na nocny spoczynek. Odwiedzający nas ludzie także tego doświadczali. Rzadko zdarzali się goście spędzający u nas noc, którzy nie byliby fizycznie zaatakowani przez niewidzialne ręce albo nie widzieli pojawiających się nagle zjaw. Po takim przeżyciu niektórzy z naszych krewnych nie chcieli już nigdy więcej zostać na noc. Jednakże ci z nas, którzy nazywali ten budynek swoim domem, nie mieli innego wyboru, jak tylko w nim pozostać. Nana był głęboko zaangażowany w hinduski okultyzm i miał krytyczne nastawienie w stosunku do tych, którzy tylko filozofowali na temat swojej religii, nie ucząc się przy tym wykorzystywać sił nadprzyrodzonych. Kiedy byłem już starszy, Ma powierzyła mi w sekrecie to, co ukrywała przez długie lata w głębi serca i czym podzieliła się tylko z ciotką Revati. Nana złożył swojego pierworodnego syna w ofierze jednemu ze swych ulubionych bogów. Nie było to niecodzienną praktyką, lecz nigdy nie mówiono o tym otwarcie. Ulubionym bóstwem Nany była Lakshmi, małżonka boga Wisznu, obrońcy. Była ona boginią bogactwa i powodzenia, która zademonstrowała swoją moc, kiedy to Nana prawie z dnia na dzień stał się jednym z najbardziej wpływowych i majętnych ludzi w moim rodzinnym Trinidadzie. Kiedy mała drewniana chałupa zbudowana przez Nany jako mieszkanie dla rodziny i miejsce do prowadzenia interesów w tajemniczych okolicznościach spłonęła, zastąpił ją ogromnym domem, który stał się punktem orientacyjnym na drodze prowadzącej z Port of Spain do San Fernando. Nikt nie mógł zgadnąć, skąd wzięły się nagle potrzebne na to pieniądze, ani też gdzie zdobył złoto, które zgromadził w wielkim sejfie wbudowanym w grubą, betonową ścianę nowego domu. Niewielu spośród setek tysięcy emigrantów z Indii oraz ich potomków było w stanie zgromadzić majątek tak łatwo i tak nagle. Wierzyliśmy wszyscy, że pomogli mu w tym potężni bogowie. W zamian on oddał im swoją duszę. Skrzyżowanie Lachmana Singha, gdzie mieszkałem, otrzymało swoją nazwę właśnie po Nanie. Leży ono przy głównej drodze wiodącej na południe z Port of Spain. Wśród członków osiadłej w Trinidadzie licznej społeczności z Indii Wschodnich Nana uznawany był za jednego z przywódców hinduskich, człowieka posiadającego tajemną moc nadprzyrodzoną, której nikt nie mógł zanegować i z którą nikt nie chciał się mierzyć. Było ogólnie wiadomo, że to duchy pilnują ponad miliona dolarów w złotych monetach, które Nana zakopał na terenie jednej ze swych wielu posiadłości. Nikt nie wiedział dokładnie gdzie na początku II wojny światowej. Niewielu odważyłoby się prowokować duchy szukaniem zakopanego skarbu i nie było ani jednego guślarza, który byłby w stanie odnaleźć tajemne miejsce, nawet przy użyciu swoich najpotężniejszych czarów. Te bezcenne złote monety, warte obecnie kilka razy więcej, nadal pozostają w ukryciu. Nana cenił moce tajemne jeszcze bardziej nawet niż pieniądze. Jego mocny żelazny sejf zawierał przedmiot, którego nie sprzedałby on za żadną cenę. Był to mały biały kamyk z Indii, zamieszkały przez duchy mające moc zarówno uzdrawiania, jak i rzucania klątw. Wyciągał on jad, kiedy podtrzymało się go nad miejscem ukąszonym przez węża. Opowiadał o tym wiarygodny świadek, chociaż ja sam nigdy nie widziałem tej sztuki. Jeden z moich wujów opowiadał mi, jak kiedyś z ciekawości ostrożnie otworzył drzwi do prywatnego pokoju mieszczącego sejf Nany, po to tylko, by zostać przywitanym przez wielkiego węża, pilnującego nie tylko pieniędzy i papierów, lecz także i innych tajemnic pokoju, o których się tylko spekulowało ściszonym głosem. Czy wąż ten był prawdziwy, czy też był tylko wcieleniem przybranym przez duchy, jak sugerowali niektórzy, ja sam widziałem tego olbrzymiego, jaskrawo ubarwionego gada czającego się pod domem na długo po nieoczekiwanej śmierci Nany, który zmarł na atak serca w wieku 63 lat. Dla Hindusów węże są istotami boskimi. Ja sam trzymałem jednego, wspaniały okaz, w moim pokoju i czciłem go, tak samo jak czciłem boską małpę i boskiego słonia, a przede wszystkim boską krowę. Bóg był dla mnie wszystkim i wszystko było Bogiem, za wyjątkiem oczywiście tych nieszczęsnych istot, które nie należały do żadnej kasty. Mój świat był pełen duchów, bogów i sił tajemnych, a moim obowiązkiem od samego dzieciństwa było oddanie każdemu z nich tego, co mu się należało. Taka była kultura odziedziczona przez mojego ojca. W sposób doskonały poszedł on śladem Kriszny oraz innych wielkich jogów, którzy wcześniej wybrali tę drogę, a moja matka wpajała mi, że muszę uczynić to samo. Było to coś, w co nigdy nie wątpiłem. Ojciec dał mi przykład, zdobył szerokie uznanie i zasłużył na cześć wielu ludzi. Rzeczą nieuniknioną było, że po jego śmierci jego los stanie się moim udziałem. Nigdy nie wyobrażałem sobie jednak, że będę jeszcze taki młody, kiedy nadejdzie ten nieuchronny dzień, pisany mi przez bogów. Śmierć awatara. Chodź z nami, rabi, prosimy cię, błagali moi kuzyni. Wuj Kumar zabierał ich do pobliskiej zatoki na przylądku małpy, gdzie mieli pływać. Przebywanie w towarzystwie bramina było zawsze zaszczytem i prawie stuprocentowym zapewnieniem powodzenia. Byłem traktowany jak książę i tak też się czułem. Nie dzisiaj, odrzekłem zdecydowanie, potrząsając głową. Postanowiłem wcześniej, że dokończę malowaną właśnie skomplikowaną scenę religijną. Prosimy! Nalegali chórem Sandra i Shanti. Nie mogę! Nie były konieczne żadne dalsze wyjaśnienia. Wszyscy domownicy wiedzieli, że dla mnie na pierwszym miejscu znajdowały się obowiązki związane z religią. Przesiadywałem godzinami, rysując wizerunki moich ulubionych bogów. Hanumana, Siwy, Kriszny, Ganesi i innych. Byłem już mistykiem, odczuwającym jedność z bóstwami, gotowym na zrezygnowanie z kąpieli na plaży czy zabawy z przyjaciółmi na podwórzu czy po bliskich polach, woląc zamiast tego poświęcić się tworzeniu własnych bóstw. Hojnie obdarowywałem je kolorami, a następnie wieszałem na ścianach mojego pokoju, by przebywały blisko mnie. Czciłem je, zdecydowany poświęcić moje życie hinduizmowi, który, jak uczyła mnie moja matka, był najstarszą, największą i jedyną prawdziwą religią. Matka, która zawsze zabierała mnie ze sobą, gdy szła pielęgnować mego ojca, mieszkał on teraz ze swoją siostrą przyrodnią Mohani, poszła tam tym razem beze mnie. Byłem rozczarowany i wprawiło mnie to w nastrój zadumy. Kontemplacja rysowanych przeze mnie bogów dodała mi jednak otuchy. Ściskając kredki małymi brązowymi palcami, starannie kolorowałem wizerunek Wisznu. Jakże zadowolona będzie matka, gdy po powrocie ujrzy czwororękiego Narajamę leżącego na zwiniętym w spirale wężu Ananta, któremu usługują Lakshmi i Brahma, siedzący na lotosie wyrastającym z pępka Wisznu, a wszyscy jadący na żółwiu unoszącym się na powierzchni pierwotnego morza. Wykonując ostatnie pociągnięcia, wymazując gdzieniegdzie plamki, zadowolony z mojego dzieła śpiewałem po cichu Om Shiva, Om Shiva, Om Shiva. Wtedy właśnie usłyszałem znajome kroki mojej matki, wchodzącej szybko na zewnętrzne schody. Drzwi do kuchni otwarły się gwałtownie i zaraz potem dały się słyszeć mówiące coś szybko podekscytowane głosy. Ruszyłem w tamtym kierunku, lecz w drzwiach zatrzymało mnie nagle to, co usłyszałem. — On nie żyje! Chandraban nie żyje! Stałem w miejscu jak rażony gromem. Wszyscy zaczęli mówić coś jednocześnie i uleciało mi kilka następnych słów. Kiedy wstałam dziś rano, miałam złe przeczucie. Głos mojej matki przepełniony był smutkiem, a jednak wyraźny i mocny. Pobiegłam tam od razu i właśnie kiedy przybyłam na miejsce, pielęgniarka zaczęła obcinać mu włosy. Takie było zalecenie lekarza. Ale dlaczego był w szpitalu? Zapytała ciotka Rewati. Przecież nie był chory, prawda? To sprawa Wisznu. Chandraban wyglądał jak zwykle. Był silny i pełen wewnętrznego spokoju. Nastąpiła długa przerwa, po której matka odzyskała głos i mówiła dalej. Obcięli mu włosy. Lekarz powiedział, że były zbyt długie, by można je było utrzymać w szpitalu w czystości. A kiedy je obcięli, on przewrócił się do tyłu. Podbiegłam do niego, próbowaliśmy dać mu trochę wody, ale lekarz powiedział, że on nie żyje. Czy możecie w to uwierzyć? Tak po prostu. Podbiegłem do mojego łóżka, rzuciłem się na nie i ukryłem twarz w poduszce, próbując stłumić szloch i płacz, rozsadzające mi piersi i wydobywające się z gardła. Czułem, że straciłem wszystko. Mimo, że prawie go nie znałem jako mojego ojca, był on moją inspiracją, bogiem, awatarem, a teraz nie żył. Wiedziałem, że to nadchodzi. Przeczuwałem to już, kiedy Gosin opowiadał mi tamtego dnia o ślubie, a teraz to się stało i już nigdy nie usłyszę go, jak mówi. Było tyle pytań, które chciałem mu zadać. Tak wiele musiał wiedzieć i miałem nadzieję, że pewnego dnia usłyszę to z jego ust, a najbardziej ze wszystkiego chciałem usłyszeć, jak wymawia moje imię, jak mówi, że jestem jego synem. Marzenie to zostało teraz przekreślone na zawsze. W końcu na skutek zwykłego wyczerpania moje spazmy ustąpiły. Przez długi czas leżałem spokojnie, próbując bez wielkich efektów zrozumieć słowa Kriszny skierowane do Ardżuny posyłanego w bój. Słyszałem te słowa tak często, że znałem je już na pamięć. Mądrzy nie boleją ani nad żywymi, ani nad umarłymi. I zaprawdę nigdy nie przestaniemy być. Mieszkaniec ciała przechodzi do innego ciała, nie boleją nad tym niezachwiani. Na zewnątrz rozległy się powolne, nierówne kroki kogoś, kto dźwiga wielki ciężar i do pokoju wszedł wuj Kumar, pragnący powiedzieć mi o śmierci ojca. Nie zauważył, że już wiedziałem. Moja matka była zbyt wyczerpana, by mi o tym powiedzieć. Wuj sądził, że przyjąłem tę wiadomość dzielnie, nie wiedząc o tym, że byłem już zbyt zmęczony rozpaczą, by jeszcze objawić ją na zewnątrz. Nagła i tajemnicza śmierć mojego ojca była oczywiście wielkim szokiem nie tylko dla rodziny, ale dla wszystkich, którzy go znali. Lekarze nie potrafili znaleźć żadnego medycznego wytłumaczenia. Ojciec był w doskonałym zdrowiu. Czy osiągnął samorealizację i jego duch uciekł, wyrywając się z koła reinkarnacji? Chciałem w to wierzyć. Byli jednak tacy, którzy sądzili, że to duchy odebrały mu życie, chcąc go ukarać za złamanie przysięgi. Wydawało mi się to niesprawiedliwe. Nie wynikało to z jego postępku, lecz z postępku innych. Wisznu, który posłał go do szpitala, oraz lekarzy, którzy nie będąc Hindusami, nie znali mocy sił tajemnych ani też przysięgi Brahmanchari. Mój ojciec wiernie wypełniał instrukcje Kriszny zawarte w Bhagavad Gicie. Wisznu powinien był o tym wiedzieć. Był przecież wychowany w rodzinie hinduskiej i odebrał dobre wykształcenie. Jednakże uważał on, że życie joga to farsa. Uważał, że bogowie i moce duchowe były tylko wytworem wyobraźni mędrców i jakichś sprytnych sztuczek. Ja nie popełniłbym tego samego błędu. Moja wiara w hinduizm nigdy by się nie zachwiała. Wszyscy nauczyliśmy się wtedy, aby nie lekceważyć tego, czego się nie rozumie. Była to jednak kosztowna lekcja. Kiedy znaleźliśmy się w domu Puwy Mohani, skwapliwie unikałem wzrokiem prostej drewnianej skrzynki umieszczonej na stole w pokoju. W obecności umarłych należy dokładnie przestrzegać wszystkich rytuałów. Nie można było w tym domu rozpalić żadnego ognia, ani też gotować jedzenia tak długo, jak zmarły spoczywał tam przed wyruszeniem w podróż do innych światów. Podczas gdy mędrzec prowadził długą pudża, przyjaciele i krewni lamentowali, a Puwa, najwierniejszy uczeń mojego ojca, prześcigał wszystkich, manifestując swój żal. Skuliłem się obok mojej matki, zamknięty w sobie, w dziecięcej obronie przeciwko przypadającej mi roli jednej z centralnych postaci przekraczającego moje zrozumienie dramatu. Po skończonej ceremonii jakaś dobra sąsiadka delikatnie zabrała mnie od mojej matki i podprowadziła do trumny. — Tam jest twój ojciec — powiedziała tak, jakbym nie wiedział. — Jakże pragnąłem, by mi o tym nie przypominano. To dziwne, ale to bóstwo, ten awatar, przed którym tak często stałem, wpatrując się w niego z tak intensywną tęsknotą, nie wydawał mi się po śmierci ani trochę bardziej odległy. Wyraz twarzy miał prawie taki sam, tylko skóra była taka blada. Brahmini pochodzący od pierwszych Aryjczyków mają na ogół jaśniejszą skórę niż członkowie innych hinduskich kast, a mój ojciec był wyjątkowo jasny, nawet jak na Brahmina. Wydawał się teraz tak biały jak Anglik, a jego zamknięte powieki przypominały wosk. Odwróciłem się i wyrwałem z jej uścisku swoją rękę. Kondukt pogrzebowy był długi, jako że mój ojciec był ogromnie kochany i czczony przez religijnych Hindusów w promieniu wielu mil. Samochody, rowery i wozy zaprzężone w woły wiozące żałobników były rozstawione wzdłuż całej wąskiej drogi wiodącej do wybrzeża, które znajdowało się około 2 mil w kierunku zachodnim. Byłem zbyt oszołomiony i przerażony, by pytać matkę, dlaczego nie idziemy na cmentarz, na którym tak niedawno został pogrzebany Nana. Dlaczego zmierzaliśmy w kierunku przylądka małpy, gdzie zazwyczaj zażywaliśmy kąpieli? Pytanie to zwiększało tylko poczucie tajemnicy otaczającej śmierć mojego ojca. Zachowałem je jednak dla siebie i tylko mocniej ścisnąłem dłoń mojej matki. Starannie unikając trumny leżącej krzywo na jadącym z przodu karawanie, skupiłem całą moją uwagę na wysokiej trzcinie cukrowej, rosnącej po obu stronach wąskiej drogi. Patrzyłem, jak przesuwa się powoli, nieruchoma i pełna powagi, z długimi zielonymi liśćmi zwisającymi jakby w smutku. Tak właśnie powinno być, skoro wszystkie rzeczy we wszechświecie, ludzie, zwierzęta, przedmioty, miały wspólny byt. Wydawało mi się, że cała przyroda opłakuje odejście awatara. Kiedy pojawi się w ludzkiej formie, następne tego rodzaju objawienie bóstwa. Nawet mędrcy, bramini posiadający największą wiedzę, nie wiedzieli tego. Wiszące nad nami przygniatająco ciężkie i gorące powietrze wydawało się zadziwiająco nieruchome jak na kraj, nad którym przelatywały zazwyczaj nieustanne podmuchy wiatrów. Na wprost mnie, na horyzoncie, po drugiej stronie zatoki Paria, widziałem ciemne chmury unoszące się nad znajomym przesmykiem Smoka, gdzie północny koniec mojego rodzinnego Trinidadu